With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Matko nasza, dzieci nie twoje, dziś swe modły w niebo ślą, by zwycięsko toczyć boje, podaj nam pomocną tą. Tylkoś Ty w położeniu dla nas ludzi, tylkoś Ty ukojenie pośród burzy, bój zacięty ze wszech stron. Wiedz, o Matko, dzieci chron. Tylkoś Ty w położeniu dla nas ludzi, tylkoś Ty ukojenie pośród burzy, bój zacięty ze wszech stron.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dziś na naszych oczach oficjalna mądrość głosi, że człowiek wyczerpuje się całkowicie w materii i wystaje ponad nią tylko o tyle, że może ją poznawać i organizować. W swej codziennej egzystencji, w swoim trwaniu, człowiek czuje się tylko z tym światem związany.
W dzisiejszej archiwalnej pogadance usłyszycie ojca Corneliano Dende, który opowie o dwuwymiarowości człowieka.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wystarczy być w Częstochowie, w Lourdes, Fatimie, Saint-Anne-de-Beaupré, w Jerozolimie, w Rzymie, żeby doświadczyć faktu pielgrzymowania. Pielgrzymowania jakoś wpisanego w naturę człowieka. Ono to odrywa człowieka od zwykłej codzienności wiążącej go z ziemią. Jesteśmy z tą ziemią rzeczywiście związani. Jeśli bowiem przez lata człowiek wyciąga codziennie rękę po chleb, otwiera usta i wciąga w płuca powietrze, jeżeli zziębnięte ręce grzeje przy ogniu, a twarz swoją zwraca ku światłu, to się z tymi rzeczywistościami zżywam. Jest też gotów ulec sugestii, iż prawdziwe życie, takie, którego smak czuję, możliwe jest tylko na tym świecie. I w imię tych koniecznych związków, w imię zrośnięcia się z tym światem, gotowi jesteśmy ulec pokusie pomniejszenia własnego człowieczeństwa do takich wymiarów, które mieszczą się całkowicie w granicach widzialnego, materialnego świata. Raz po raz nawiedza ludzi pokusa odcięcia swojej duchowości, chęć odciążenia siebie od pozaziemskich tęsknot i aspiracji, obcięcia swej nieśmiertelności i zaszeregowania siebie do tego zespołu zjawisk, które całą swoją treść wyczerpują w świecie materii. Przez wieki szło to za człowiekiem, a dzisiaj złapało go za gardło i dusi go. Dziś na naszych oczach oficjalna, ostemplowana mądrość głosi, że człowiek wyczerpuje się całkowicie w materii i wystaje ponad nią tylko o tyle, że może ją poznawać i organizować. W swojej codziennej egzystencji, w swoim trwaniu, człowiek czuje się tylko z tym światem związany. To doświadczenie każe mi zaakcentować dziś zagadnienie dwuwymiarowości człowieka. Stąd pogadance dzisiejszej nadaje tytuł Człowiek, istota dwuwymiarowa. W tym związku człowieka ze światem jest coś prawdziwie ludzkiego. Skoro Syn Boży stał się człowiekiem i doświadczał tego świata podobnie jak my, doświadczał go w dziedzinie chleba, powietrza, ognia i wody i doświadczał go w płaszczyźnie głodu, cierpienia, smutku i śmierci. Materialną cząstkę tego świata w postaci własnego ciała wyprowadził po śmierci z grobu. Stanął przed uczniami i powiedział: patrzcie i dotykajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak ja mam. Jakby chciał powiedzieć, mam cząstkę materialnego świata. Kiedy odchodził do Ojca, zabrał tę cząstkę tutejszego świata i umieścił ją na prawicy Ojca. I obiecał, że nam będzie zwrócone nasze ciało. Obiecał nam również, że czeka nas jeszcze raz wielka przygoda z materialnym światem. Nowe, zaskakujące doświadczenie naszej cielesności i materialności świata. Obiecał nam, że nam ten świat zwróci. Być może, że o tej tajemnicy mówi święty Jan w swoim objawieniu. Ujrzałem święte miasto, Jeruzalem, nowe i stępujące z nieba od Boga, gotowe jak oblubienica strojna dla męża swego. I usłyszałem z tronu głos donośny, mówiący: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka z nimi. Oni będą ludem Jego, a sam Bóg z nimi będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci już nie będzie, bo dawne rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko uczynię nowym. Święty Jan pokazuje ten nowy świat, przemieniony i odnowiony w obrazie miasta świętego, które stępuje z nieba. I dodaje przepiękną metaforę. Nie trzeba było temu miastu i temu światu świątyni, bo Pan Bóg Wszechmogący i Baranek jest jego świątynią. I miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby w nim świeciły. Albowiem jasność Boża oświeciła je, a Baranek jest pochodnią jego. Bylibyśmy nierozsądni, gdybyśmy do tych słów objawienia usiłowali dodać choć jedno słowo więcej, gdybyśmy udawali, że wiemy więcej o tej tajemnicy świata odnowionego, który zostanie nam oddany, niż to zostało powiedziane. Nic więcej nie wiemy. Ale to, co nam powiedziano, sygnalizuje nam bardzo jednoznacznie i wyraziście prawdę, że zapowiedziany przez Jezusa Chrystusa koniec świata nie będzie tylko samym zniszczeniem. Nie będzie rumowiska, nie będzie śmietnika na tym świecie. Tylko człowiek zostawia za sobą ruiny i cuchnące śmietniska. Koniec świata będzie zniszczeniem formy, kształtu niedoskonałego po to, żeby przyobleć świat w kształt nowy. Podobnie śmierć nasza będzie zniszczeniem tego, co w nas jest niedoskonałe, brzydkie, odstraszające. A da nam Pan Bóg na nowo taki kształt, którego ani on, ani jego święci nie będą się wstydzili. Koniec świata będzie zniszczeniem wszelkiego braku i cienia, głodu, smutku, trudu, cierpienia i śmierci. I nadanie mu takiego układu, w którym lud Boży będzie się mógł zadomowić. Będę im Bogiem, a oni będą mi ludem, bo to jest przybytek Boga z ludźmi. Jedno tylko słowo powinniśmy wszyscy dodać do tej naszej rzeczywistości. Słowo wierzę. Zawierzyłem mojemu Bogu, że mi przywróci moje ciało w zmartwychwstaniu, że mi przywróci mój świat przemieniony i tak uporządkowany, że będzie mógł stać się mieszkaniem Boga i Jego ludu. Według obietnicy przyjdziemy i mieszkanie u Niego uczynimy. I że On sam będzie słońcem tego nowego układu. Pozornie mogłoby się wydawać, że jest to zbyt teoretyczne medytowanie o dalekiej przyszłości. Ale ta daleka, najostateczniejsza przyszłość jest jedyną prawdziwą naszą przyszłością. To, co jest teraz, płynie i przemija. Jeżeli człowiek na chwilę przystanie i popatrzy, to zobaczy, jak sprawy tego świata płyną przez jego ręce, przez jego duszę i świadomość, jak czas na wielorakie sposoby okrada go z tego, co jest. Tylko tamta rzeczywistość odnowionego świata zatoczy krąg wokół naszego człowieczeństwa i obejmie zewsząd całego człowieka, jego świadomość, jego serce i całą spełnioną tęsknotę. Zamknie w tym kręgu moje człowieczeństwo, ogarnie mnie zewsząd i pozostanie ono moje, nieodwracalnie. W tej perspektywie świat jest tylko uzmysłowioną obietnicą i równocześnie drogą, a tamto celem i spełnieniem. Pomiędzy nimi rozciąga się przestrzeń ludzkiego pielgrzymowania. Człowiek przesuwa się przez tę przestrzeń szybciej lub wolniej, ale idąc, wszystko pozostawia za sobą, bo takie jest prawo drogi. Nieszczęściem człowieka jest, jeżeli zapomina, że znajduje się na drodze i jest w drodze i usiłuje na drodze zbudować trwały dom. Wtedy zawęża siebie do wymiarów materialnego świata, nie wiedząc o tym, że z pielgrzyma przemienia się we włóczęgę, który błąka się po świecie. Błąka się od domu do pracy, od biura do biura, od kawiarni do kina, od telewizora do radia, na mecz i z powrotem. Biedny włóczęga, który czyni na świecie wiele hałasu i udaje szczęście, ale od czasu do czasu staje i pyta, po co się to wszystko dzieje? Może tu jest klucz do tych beznadziejnych końcówek ludzkiego błąkania się, które obserwujemy, kiedy człowiek, zgubiwszy cel swego pielgrzymowania, wyciąga rękę po narkotyk. Kiedy chwiejnym krokiem przemierza ulicę od krawężnika do krawężnika, zaprzeczając w sobie jaskrawi swojej godności rozumnego stworzenia. Człowiek nie został stworzony na włóczęgę, lecz na domownika. Jego duchowość została przez Boga nastawiona nie na rozczarowanie, lecz na spełnienie. Dlatego Kościół w swej liturgii wraca nieustannie do prawdy o zmartwychwstaniu, bo w niej odnajduje rozwiązanie pozornych sprzeczności tkwiących w człowieku, takich jak materia, duch, przemijanie, trwanie, doczesność i wieczność, śmierć i nieśmiertelność. tym rozwiązaniem Chrystus przyszedł do Ojca i dał realne świadectwo własnym życiem. I przyjdzie raz jeszcze, by oddać nam nasze odnowione człowieczeństwo i nasz wciąż zdobywany i wciąż utracany świat w odnowionym kształcie. Gdy pielgrzymujemy do miejsc tonących przez wieki w modlitwie, najbardziej sobie to uświadamiamy. Bardzo potrzebujemy tej świadomości, jeżeli nasze życie ma być radosne, a nie przemienić się w bezsensowny koszmar. Pięknie to oddał reżyser widowiska teatralnego przedstawionego w Teatrze Wizji i Ruchu bez słów w Lublinie. Otóż w pewnym momencie pojawia się na scenie duża postać, przyodziana w białe szaty, a w ręku trzyma duży, palący się znicz. Nikt z widzów nie ma wątpliwości, że ta postać symbolizuje Chrystusa. Chrystus przesuwa się z jednego końca sceny na drugi, tak jakby miał powiedzieć: jestem alfą i omegą, początkiem i końcem. Potem pojawiają się na scenie mniejsze postacie, ubrane na biało, a w rękach ich płoną małe znicze. Na scenie panuje radość i porządek, spokój i każdy wie, co ma robić i gdzie ma iść. W pewnym momencie, zupełnie niespodziewanie, ze sceny znika Chrystus, tak jakby za uderzeniem gwałtownej burzy. Pierwszą reakcją na scenie jest dezorientacja. Nagle aktorzy nie wiedzą, co mają robić. Wkradł się nieporządek. Każdy usiłuje iść w swoim kierunku. I ten niepokój udziela się widowni. Następnie na twarzach aktorów, dotąd radosnych, uśmiechniętych, pojawia się głęboki smutek. A w końcu gasną ich znicze i zapada ciemność. Jest jakby jeden tylko kierunek – zagubienie. Wraz ze zniknięciem Chrystusa, a więc Jego wskazań, nauki, Jego Ewangelii, życie ludzkie zubożało. Ubóstwo to reżyser wyraził niepokojem i dezorientacją, smutkiem i zniknięciem miłości, czego symbolem było wygaszenie światła i ognia, symbolu miłości. Stałe obcowanie z Chrystusem, chodzenie w Jego obecności jest nam bardzo potrzebne, jeśli mamy żyć sensownie. Człowiek nie może nawet żyć jak istota jednowymiarowa. Ta jednowymiarowość wyraża się niestety smutkiem i ciemnością. Gdy jednak Chrystus jest z nami na życiowej scenie, wszystko widzimy we właściwych proporcjach. Świat nadal jest dla nas po prostu drogą pielgrzymów, umęczonych, spoconych, spragnionych, ale nie upadających na duchu. W oparciu o tę nadzieję możemy formować swoją odwagę w podejmowaniu każdego wysiłku, który wynika z wierności Bogu. Ta mądrość pełna nadziei i odwagi tworzy świętych, to znaczy ludzi, którzy w każdym wypadku umieli we właściwy sposób nastawiać żagiel i za cenę każdego, nieraz bohaterskiego wysiłku, utrzymywać kierunek ustalony i wskazany przez Chrystusa, alfę i omegę, początek i koniec.
szczególnie przez cały rok życia konsekrowanego, módlmy się wraz z całym Kościołem powszechnym słowami modlitwy świętego Jana Pawła II za siostry zakonne, zakonników, za osoby konsekrowane instytutów świeckich oraz o nowe powołania do służby Bogu i ludziom.
Modlitwa Jana Pawła II o powołania. Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością. Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata, błagamy Ciebie za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej. Spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka, modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli tak na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa. Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach. Spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, do Tebe mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc maj włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę maja. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski.
Na maj Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, abyśmy odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich. Oraz ewangelizacyjną, aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w sekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby życie konsekrowane, a szczególnie dzieła podejmowane i prowadzone w zgodzie z Bożym planem przez osoby konsekrowane, były zawsze miejscem działania Ducha Świętego.
Trwa nasza dziewięciowtorkowa nowena do świętego Antoniego. Zakończymy ją we wtorek, tuż przed uroczystością świętego, która przypada 13 czerwca. Proszę, dołączcie się do niej, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej. Zapraszamy Was do udziału w nowenie do Matki Bożej, która rozpocznie się już za tydzień w Dzień Matki. Franciszkanie pragną włączyć do swoich modlitw wszystkie Wasze intencje oraz szczególnie Wasze żyjące i zmarłe mamy, a także wszystkie matki, podeszłe wiekiem i młode, polecając je Bogu przez szczególne wstawiennictwo Matki Bożej.
Mamy maj. Zachęcamy Was do zachowywania pięknej tradycji nabożeństw majowych. W godzinie różańcowej możecie zamówić CD z nagraniem takiego nabożeństwa. Koszt jednej płyty wynosi $5.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro Wam wszystkim.
Twoje słowo.